Marcin Murawski. Panie Marcinie, to był taki prezent gwiazdkowy, który pan mi sprawił. Płyta z nagraniem Johana Nepomuka Humla. Może zanim o tej płycie porozmawiamy, to proszę trochę się słuchaczom przypomnieć, bo ci, którzy pamiętają Merkurego jeszcze sprzed wielu lat, to pamiętają pana z trochę innej dziedziny działalności tutaj, z Mariuszem Kwaśniewskim.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Faktycznie, a w latach 90. się dlatego się zdziwiłem, że tak pięknie się tutaj budynek zmienił, wystrój, technika, a inne rzeczy faktycznie. Bo dajże ostatni raz miałem przyjemność albo u pani być w programie, albo u Mariusza Kwaśniewskiego w DC u Kwasa, ale to były później lata 90. Jeśli w 2000 i następnych, to jakiś epizod. Także z dziennikarstwem coraz mniej mam wspólnego ze względu na strukturę czasową, ponieważ w większości uczę, gram, pracuję na Akademii Muzycznej w Poznaniu, pracuję w filii naszej Akademii Muzycznej w Poznaniu w Szczecinie. Dodatkowo mam bardzo zdolną młodzież w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej drugiego stopnia na Solnej, także więcej mi nie ma niż jestem czasami w Poznaniu. Tak trochę jestem ostatnio okrakiem między Poznaniem, Szczecinem i innymi miejscami.
Co pana najbardziej muzycznie wciągnęło? Bo miał pan przygody z orkiestrami, zresztą od tej najwspanialszej począwszy, bo od Wiedeńskich Filharmoników. Czy kameralistyka, czy uczenie?
To znaczy, ja myślę, tak jak przed chwilą mieliśmy chwilę okazję porozmawiać, że zaletą muzyka, który ma możliwość wyboru, jest definiowanie siebie pod kątem tego, jakie muzyki chciałby wykonywać, jaką muzykę chciałby wykonywać i definiowanie siebie pod kątem kierunku, czy być solistą, czy być kameralistą, czy być muzykiem orkiestrowym. Są koledzy i koleżanki, którzy pasjonują się graniem Brucknera czy Malera w wielkich składach. Są, no niestety, tych jest zdecydowanie mniej, są soliści, którzy grają świetnie koncerty, czy Schumana, czy Chopina, czy innych kompozytorów, a ja należę do tej kategorii muzyków, którzy szukają takiej niszy, albo w kompozytorach mniej znanych, albo w składach mniej, składających z mniejszej ilości osób, czyli w składach po prostu kameralnych. Ja jestem kameralistą, czuję się kameralnie, mam przyjemność takiego trochę terytorializmu, czyli lubię być jedyną altówką w stadzie.
Tutaj nie był pan jedyną altówką w stadzie, bo był pan w doborowym gronie.
Nieprawda, tutaj byłem wyłącznie jedną altówką. Ponieważ mówimy w tej chwili o mojej płycie z tylko i wyłącznie utworami Johanna Nepomuka Humla, to jest duże, myślę, wydarzenie i taka zupełna ciekawostka dla kompozytorów. Dwie sonaty fortepianowe, jedna oryginalna, opus 5, numer 3. Myślę, że doskonale znana wszystkim altywilistom. Moje opracowanie sonaty wiolonczelowej opus 104, która nawet wiolonczelistom jest mało znana. I największa przyjemność z tej płyty to potpourri opus 94, którą miałem przyjemność nagrać ze Szczecińską Orkiestrą. W każdym tym przypadku niestety jestem, albo stety, to zależy z jakiego punktu wyjdziemy, tylko i wyłącznie altówką, która jest prowadząca, bądź jest muzykująca kameralistycznie, ale pojedynczo.
Pojedynczo, tak. Ja myślałam o gronie partnerów, którzy towarzyszyli panu na tej płycie. To może taki mały smak muzyczny, to potpourri, które mówi pan, że to jest taka rzadkość, tak?
Nieskromnie powiem, że moje nagranie jest drugim nagraniem w Europie i prawdopodobnie na świecie, dlatego że ten utwór w tej formie był w zasadzie nieznany. Przez wiele lat grywano go jako fantazję, zredukowaną w 1894 roku przez wydawnictwo Benjamina praktycznie do początku i końca tego utworu. I dopiero Edycjon Kunzelmann w 1998 roku dokopał się do oryginału partytury, która zresztą jest dostępna w bibliotece w Dreźnie i wydał w wersji oryginalnej, tak jak to, powiedzmy, powinno być od początku, tak jak to Hummel zinstrumentował, bo to jest ważne i moje nagranie jest drugie, mam nadzieję, że nie ostatnie.
No to słuchamy Marcina Murawskiego i orkiestry pod dyrekcją Ryszarda Handke.
Thank you.
Słuchamy Marcina Murawskiego w fragmentach płyty Johanna Nepomuka Humla. Panie Marcinie, ja bym pana dwa pytania zadała.
Śmiało.
Każdy marzy, żeby być skrzypkiem, po pierwsze.
Nieprawda.
To zaraz mi pan na to pytanie odpowie. I dlaczego Hummel?
Na pierwsze pytanie już odpowiedziałem. Nie ma piękniejszego instrumentu niż altówka. Jestem w stanie gotów pojedynkować się z każdym, kto będzie twierdził inaczej. Dlatego między innymi tą płytą jestem w stanie taką teorią obronić i przekonać do moich racji.
Tych, którzy opowiadają brzydkie kawały o altowiolistach?
A możemy powiedzieć coś naprawdę plugawego na antenie? Nie bardzo, więc jakby trudno tu polemizować. Dodam tylko, że jest takie, oczywiście z całym szacunkiem dla innych instrumentalistów, ale tak się mówi, że jak już ktoś nie potrafi na niczym grać, to zostaje dyrygentem. Więc zawsze można gdzieś tą piłeczkę odbić. To nie o to chodzi. To trochę tak jak z blondynkami, czy nie wiem, aktualnie drogowcami, zawsze się znajdzie jakaś taka śmieszna anegdota, którą można przekonwertować. Nie, altowioliści to jest dyscyplina, czy powiedzmy gatunek, który jeśli wywodzi się z przekonania, czyli jeśli zostaje altowiolistą skrzypek, skrzypaczka, który nie zostaje zmuszony, pozostawiony przed wyborem, nie wiem, zostajesz na studiach albo zostajesz w szkole i musisz zmienić instrument i gra niechętnie na altówce, tylko jeśli to robi świadomie, to może być mistrzem w swojej dyscyplinie. I ja nigdy nie byłem zmuszany, ja mam tradycje, wiadomo, rodzinne. Mój tata jest profesorem na Akademii i nie mogło być inaczej, profesorem altówki oczywiście na Akademii, także nie mogło być inaczej. Ja kocham mój instrument i nie zamieniłbym w życiu na żadne skrzypce. Dlaczego Hummel? Moja przygoda z Hummlem zaczęła się z czasów jeszcze studenckich, kiedy bodajże zaproponowano mi zagranie recitalu z muzyką klasyczną. I ja wtedy w błogich mrokach niewiedzy tkwiąc, uznając, że repertuar na altówkę jest dramatycznie słaby, rachityczny i w ogóle nie ma w nim takich wielkich nazwisk jak, nie wiem, Beethoven powiedzmy, czy Mozart, jeśli myślimy o sonatach fortepianowych. No właśnie wywiesiłem białą flagę i napisałem bodajże organizatorom, że no tak nie bardzo z tą klasyką, no bo nie ma klasycznej sonaty. Oni napisali, a Hummel. Ja co ja odpisałem, a kim do diabła jest Hummel?
No i klasykiem.
To w ogóle jest klasyczna anegdota, bo im dłużej zacząłem czytać wtedy o Hummlu, no to tym bardziej włos dęba mi wstawał, jak można było tak wielkiego kompozytora nie poznać i zaszufladkować powiedzmy do kategorii takich nazwisk drugo-trzecioligowych. Hummel to był ktoś, kto miał przyjemność przez kilka lat uczyć się i być domownikiem Mozarta. Mało tego, ponieważ był cudownym dzieckiem i grał genialnie na fortepianie, Mozart dedykował mu jak gdyby wszystkie wykonanie swoich utworów, które powstawały. Czyli pisał coś, komponował i mówił, Johan, zagraj nam to. Jeśli to jest fajne, to zostawimy, jeśli nie, to przerobimy. Dalej, Hummel uczył się u Haydna, był protegowanym zresztą przez Haydna, uczył się kompozycji u Salieriego. Przez wiele lat był równocześnie i rywalem, i przyjacielem Beethovena. To taka dziwna sytuacja, przez wielu historyków muzyki uważa się, że gdyby Hummel żył 15-20 lat wcześniej czy później, to byłby sławą wielki, tak jak Bach, tak jak Mozart. A jest takie piękne zdanie, które obrazuje całą jego jak gdyby spuściznę, że w cieniu Beethovena żadnemu kompozytorowi nie udałoby się przeżyć. Natomiast Hummel nie tylko przyjaźnił się na tyle mocno z Beethovenem, że był obecny podczas jego śmierci i dyrygował rekwiem na pogrzebie Beethovena, ale że był wybitną postacią, świadczy fakt, że był mentorem Chopina, naszego Chopina, w którym w 1828 roku poznali się w Warszawie. Był człowiekiem, który miał wielki wpływ na Schumana i skonstruował w zasadzie Liszta jako koncertującego pianistę i człowieka epoki, jak gdyby tej epoki już wtedy deklarującej się narodowości. Hummel był, przecież pamiętajmy, człowiekiem, który urodził się w Bratysławie, która wtedy nazywała się Presburg, a w zasadzie Poszczony, bo to była stolica Królestwa Węgier, a umarł w Weimarze jako kolega Goethego. Także on nie musiał się deklarować, tak jak Liszt, tak jak Chopin, tak jak inni z epoki XIX wieku.
Tak, to taki kompozytor, który wymieniany jest przy okazji innych biografii, a rzadko pojawia się właśnie jako solista. I dobrze, że pan go wydobył z zapomnienia, może takiego częściowego zapomnienia.
Ja dodam tylko jedną rzecz, że faktycznie kompozytorem jest wybitnym. Nie napisał symfonii żadnej, co jest znowu ewenementem, ciekawostką. Być może dlatego zniknął ze scen wielkich sal koncertowych na lata. I druga rzecz, znany jest bardzo dobrze pianistą, ale ponieważ na fortepian kompozytowało mnóstwo innych, może dlatego też nie miał szansy się przebić.
Pan opracował jego sonatę na wiolonczelę. I posłuchajmy teraz fragmentu Allegra Vivace un poco. To ostatnia część z tego utworu. Fragment ze 104 sonaty na wiolonczele i fortepian Johanna Nepomuka Humla, opracowany przez Marcina Murawskiego utwór na altówkę. Urszula Szyrińska przy fortepianie. Ja jeszcze, pani Marcinie, chciałam zapytać, skąd pomysł, żeby płyta powstała dla Akte Prearable?
Mamy świetny kontakt z wydawcą, panem Janem Ariarnickim. To jest kolejna płyta dla tego wydawnictwa, na pewno nie ostatnia. To jest człowiek bardzo światły, bardzo broniący swojego zdania. I ponieważ nagrywaliśmy wcześniej z moją siostrą Ewą Murawską, flecistką duety François de Vienne, a wcześniej wydaliśmy płytę z utworami Kleckiego i Palestra, myślę, że ta współpraca będzie długo i skutecznie funkcjonować przez następne lata. To po prostu bardzo dobry polski, ale z możliwością sprzedawania tej płyty na całym świecie. Polski wydawca z możliwością sprzedawania tej płyty na całym świecie, co myślę w przypadku każdego artysty jest niebagatelne.
Czy następne projekty to podobnie Hummel, czy inni twórcy zapomniani?
To jest trochę tak, jak muzyk klasyczny wydaje płytę, to stereotyp jest trochę taki, że na tej zasadzie, jak nie wiem, wydaje płytę jakiekolwiek gwiazdor czy gwiazdeczka muzyki pop, to on na tym zarabia, ma mnóstwo koncertów i generalnie niewiele, że tak powiem, ma procesów udziału wydania tej płyty. Muzyk klasyczny, ja czy podobni mi koledzy i koleżanki, na dobrą sprawę załatwiamy to wszystko od początku do końca, czyli dbamy o sponsorów. W moim przypadku jest to chociażby Towarzystwo Humlowskie z Weimaru. Później jesteśmy przy wszystkich etapach tworzenia i nagrywania tej płyty, a na końcu generalnie, jeśli udaje się zagrać dużo koncertów i jeśli jest zainteresowanie tym materiałem, no to trochę skaczymy z radości, bo muzyka klasyczna rządzi się trochę innymi prawami. W tym przypadku Humla zainteresowanie jest, taka nisza, która nie była mocno eksploatowana, na pewno mówię, takiej płyty w całości altówkowej poświęconej Humla nie ma. Mamy projekt z Ulą Szyrińską, z którą współpracujemy od wielu lat w Szczecinie, nad w zasadzie dwoma następnymi rzeczami. O jednym nie powiem, bo nie chcę zdradzić, a drugi będzie się wiązał również z Humlem, ponieważ jeszcze są 3-4 następne utwory, które albo nie były transkrybowane na altówkę i fortepian, albo się odnajdują, bo to trochę jest tak, że stan utworów Humla 10 lat temu był zupełnie inny niż stan utworów teraz. I być może za 5, za 10 lat okaże się, że kilka następnych się znalazło.
Coś jest Humla nowego gdzieś w czeluściach bibliotek. Panie Marcinie, jeszcze jedno pytanie na zakończenie naszej rozmowy. Płyta płytą, ale koncerty. Czy gdzieś będzie można pana z tym Humlem usłyszeć?
Na pewno tak. 12 marca w Szczecinie prawdopodobnie nie uda się zagrać materiału z Humlem ze względu na brak odpowiedniego fortepianu, natomiast na pewno zagramy z Ulą Szyrińską 24 albo 25 marca, to jest czwartek, w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. I sądzę, że jak śniegi odtają i drogowcy będą mieć więcej możliwości udrożnienia dróg, to tych koncertów na wiosnę zaroi się trochę więcej. I nie chciałbym być gołosłowny i ogłaszać sprawy, które nie są, że tak powiem, w 100% załatwione. A czy ten Humel na pewno w jakiejś tam formie pojawi się w Islandii, bo dwa tygodnie w Islandii będę miał przyjemność spędzić w Reykjaviku, więc dla słuchaczy Radio Merkury to może być tylko i wyłącznie ciekawa, epizodyczna sytuacja. Dla mnie to będzie duża przyjemność.
I też ciekawostką dla nas jest ostatni utwór, który znajduje się na tej płycie. To walc na altówkę i fortepian. Humel, nie wiadomo.
Trudno powiedzieć. To jest takie moje osobiste znalezisko, dlatego na tej płycie jest dołączony jako bonus track. Nie mam 100% pewności, bo do co pozostałych utworów ta pewność jest absolutna. Wydaje się, że być może to jest przeróbka jednego z przykładów muzycznych, czy z miniatur, które Hummel lubił sobie pisać na, i komponować na fortepian. Sądzę, że taki trop, musiałbym to dokładnie sprawdzić, natomiast nie zmienia to faktu, że jest to przeurocze, sympatyczne, miłe i może nie daje Uli Szyryńskiej okazji wykazania się takim kunsztem jak w sonacie numer 104, ale jest taką, myślę, sympatyczną ciekawostką, które cały album kończy i moje spotkanie z panią i z państwem.
Mówił Marcin Murawski, a teraz gra Marcin Murawski i Urszula Szyńska. Poczuliśmy się, proszę państwa, klasycznie za sprawą Marcina Murawskiego i Urszuli Szyryńskiej. To był walc Johanna Nepomuka Hummla.